Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. To jest podcast Developer Wannabe by Escola. Escola to firma, która dowozi projekty. Dzisiaj rozmawiamy z osobą, która położyła podwaliny pod to, abyście mogli posłuchać tego podcastu. Cyfrodziewczyna Elżbieta Koszar. Informatyczka urodzona w Polsce, wykształcona w Polsce, która wyemigrowała do Francji. Nie była grzeczną dziewczynką, wiedziała czego chce i jak tego dokonać. Już dobrze brzmi. Pierwszą pracę w dziale informatycznym znalazła poprzez ogłoszenie w gazecie. Pracowała w firmie tworzącej konserwy rybne. Mówimy tutaj o czasach, gdy komputery stały raczej w laboratoriach i fabrykach niż na biurku w każdym domu. Potem poprzez pracę dla korporacji finansowych znalazła się w środowisku ludzi tworzących protokoły sieciowe. Przewodziła zespołowi, który opracował, udoskonalił sposób przesyłania danych. Jej osiągnięcia w technologii przesyłania plików miały duży wpływ na to, że teraz właśnie możesz słuchać tego podcastu, obejrzeć naszą rozmowę na YouTube, czy włączyć to nagranie na komórce. Dla mnie życie pani Elżbiety to jest materiał na film. W historii jej życia znajdziesz i miłość, i pieniądze, zmaganie się z korporacjami, nieczyste zagrywki wielkich firm, fascynację technologią komputerową, przesyłem danych, telefonią komórkową, a przede wszystkim upartość. Pani Elżbieta jest dalej aktywna zawodowo, tworzy i rozwija swój biznes i szuka ucznia, któremu przekaże wiedzę. Jeśli chcesz się uczyć od najlepszych, w notatkach jest kontakt do pani Koszar. Jeśli masz doświadczenie, zwraca się do pani Elżbiety. Rozmowa odbyła się dzięki Karolinie Wasielewskiej, autorce książki Cyfrodziewczyny, pionierki polskiej informatyki. Dziękuję ci za znalezienie tak niezwykłej osoby. Razem z Karoliną zapraszamy do słuchania. Dzień dobry szanownym paniom.
Dzień dobry.
Elżbieta Płóciennik, Elżbieta Koszar z domu Płóciennik, Karolina Wasielewska. Jędrzej Paulus, to jest Developer Wannabe Live. Dlaczego ja robię Developer Wannabe Live? Bo mogę zaprosić bardzo ciekawych ludzi do tego podcastu, zamówić u nich godzinę, zająć im godzinę. I możemy porozmawiać, mogę zadać najprostsze, najbardziej nawet lamerskie pytania i mam godzinę czasu specjalisty. O czym my porozmawiamy? Jak to kiedyś było, czy jak to jest teraz i jak to było kiedyś? Drzewiej bywało.
Bardzo lubię rozmawiać o przyszłości, a przeszłość, no czasami można rozmawiać o przeszłości. Książka rzeczywiście wprowadziła nas w moją przeszłość i przeszłość moich koleżanek. Więc możemy rozmawiać i o przeszłości, i o teraźniejszości, i o przyszłości.
Pani Elżbieto, nasza pani historia, to ja bym to tak porównał mniej więcej między Jamesem Bondem, leży między Jamesem Bondem i takim jakimś rewolwerowcem tak trochę. No to co prawda w europejskich warunkach, między Polską a Francją, ale jest to fascynująca historia. Jak czytałem ten rozdział w książce Karoliny, no to ja wiedziałem, że to będzie coś, nasza rozmowa to będzie coś.
Bardzo mi miło, że pan tak to odebrał. Mam nadzieję, że reszta czytelników odbierze to też tak samo. Rzeczywiście moja historia była dosyć awanturnicza i rzeczywiście nie byłam grzeczną dziewczynką, która dobrze się uczyła w szkole i potem dobrze słuchała to, co pan szef albo ktokolwiek powiedział. W pewnym momencie był taki mój szef, który przeprowadzał rozmowę ewaluacyjną i powiedział, no tak, ty jesteś bardzo, bardzo, a nawet za bardzo niezależna. I rzeczywiście jestem osobą bardzo niezależną. Kiedy? Także to jest wynik, to znaczy nigdy nie próbowałam robić czegoś, ktokolwiek już zrobił, próbowałam zawsze rzeczy nowych I rzeczywiście można powiedzieć, że moje życie to była jedna wielka awantura.
Kiedy był taki moment, że stwierdziła pani, że będzie się pani zajmować technologią? To samo wyszło, czy to wyszło w jakimś konkretnym momencie, był jakiś moment przełomowy?
To było bardzo, bardzo dziwne, dlatego, bo ja w domu było bardzo przedziwnie, dlatego, bo mój ojciec był elektronikiem, bardzo dobrym elektronikiem, tyle tylko, że nie był elektronikiem tylko w pracy, ale i w domu. W związku z tym, jak miałam 7 lat, to tata mi dał całe radio do złożenia. I to była moja zabawka, to znaczy z moimi braćmi byliśmy otoczeni przez wszelkie urządzenia techniczne. Jak nie chciałam jeść, to ojciec mi pokazywał histerezę magnetyczną na teleskopie, na oscyloskopie. Więc w związku z tym technologia nie była dla mnie nigdy czymś bardzo przedziwnym. Także to jest historia mojego dzieciństwa i mojego otoczenia od samego początku. Z tym, że ja wcale nie chciałam zajmować się ani elektroniką, ani technologią. Chciałam malować, myślałam, że będę architektem i w rezultacie mój ojciec mi powiedział, że architektem na pewno nie będę, dlatego, bo boję się wysokości. W związku z tym nie będę mogła chodzić po rusztowaniach. Malować i być artystą też nie będę, dlatego, że nie mamy żadnych znajomości i w ten sposób do niczego nie dojdę. W związku z tym zdałam egzaminy na Politechnikę Warszawską, na Wydział Łączności, a po roku dowiedziałam się, że ja w ogóle nie mam żadnych zdolności do matematyki. Nie zdałam egzaminów. W związku z tym w okresie wakacji dowiedziałam się, że jeszcze są miejsca na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki i zapisałam się na matematykę. I w związku z tym w ten sposób skończyłam matematykę, chcąc być albo architektem, albo malarzem. Gdy zrobiłam już dyplom, poszłam jeszcze na Politechnikę Warszawską dowiedzieć się, czy mogłabym zrobić architekturę zaocznie. Powiedziano mi nie i w ten sposób wszystkie moje nadzieje na stanie się architektem czy też malarzem zostały... Musiałam opuścić. No i stałam się matematykiem. I gdy skończyłam, gdy dostałam dyplom magistra, zaczęłam się zastanawiać, co ja mam właściwie zrobić. Bo matematyków, oprócz tego, że są potrzebni jako nauczyciele w szkole, to właściwie nikt właściwie nie potrzebuje. No i dowiedziałam się, że w erze są miejsca dla programistów i w ten sposób zaczęłam pracować jako programista w erze, nie mając żadnego, znaczy mieliśmy trochę kursów z informatyki. Ja skończyłam specjalizację, to była matematyka w mechanice, zaaplikowana w mechanice i w rezultacie te moje wszystkie doświadczenia z matematyki, całe studia z matematyki mogłam używać, znaczy korzyści z tego, że zrobiłam, że skończyłam matematykę, były tylko związane z tym, że miałam, umiałam logicznie myśleć, ale w tym okresie jeszcze, ja skończyłam studia w 1971 roku, były już studia dla informatyków, to były studia dla, które dawały przygotowania do informatyki, ale nie mój wydział. I w ten sposób znalazłam się w ERZE, gdzie zajęłam się oprogramowaniem biznesowym. Nie wiem dzisiaj, jak to się mówi w Polsce.
Tego rodzaju. Przemysłowym.
Właśnie.
No w tamtych czasach komputery stały głównie w zakładach przemysłowych i większość pisanych wówczas programów służyło do zarządzania produkcją właśnie, więc nic dziwnego, że akurat ta specjalizacja. To wtedy pracowała pani w Kobolu, prawda?
Tak, znaczy ja pracowałam na maszynach typu ICL. ICL miał swój własny język, który się nazywał Plan. Był i COBOL, i mieliśmy również coś, znaczy to profesor Greniewski, który był naszym konsultantem, przywiózł nam, znaczy udostępnił nam produkt, który się nazywał tablice decyzyjne, to było coś nad COBOLem, ale to było rzeczywiście, można powiedzieć, tylko programowanie programów administracyjnych, zarządzania magazynem, zarządzania pracownikami itd., itd.
To był ten czas, kiedy informatyka w Polsce, to zresztą znalazło się w mojej książce i to jest bardzo często cytowane, że to był taki babiniec, było bardzo dużo kobiet.
Tak. W mojej grupie chyba było nas 8 kobiet i 2 mężczyzn. To była grupa programistów. Również byli operatorzy maszyn, czyli operatorki maszyn, i któregoś dnia zjawił się jakiś mężczyzna, powiedział, że jest operatorem, i rzeczywiście tak jak moje pierwsze odczucie to było wielkie zdziwienie, co mężczyzna może robić przy maszynach. To było coś niesamowitego.
Proszę opowiedzieć jeszcze kilka słów o znanym opozycjoniście, z którym pani współpracowała. To był pani kolega z pracy, podwładny? Jak to było z panem Lityńskim?
Pan Lityński był moim kolegą. To był, znaczy w tym okresie w ogóle nie miałam żadnego pojęcia, że on prowadzi jakąkolwiek działalność polityczną obok swojej pracy. To był ktoś bardzo, bardzo inteligentny i bardzo dobrze wywiązywał się ze swojej pracy, ale miał brudkę, kręcił swoje wąsy, jak był zakłopotany. To pamiętam, ale poza tym niewiele pamiętam z jego pracy, z jego osiągnięć. Jedyna rzecz to było po prostu 2 mężczyzn w wielkim babińcu, bardzo miłe osoby, bardzo dobrze mi się pracowało, ale rzeczywiście nie było, mężczyzn prawie się nie widziało. Nasz szef był pan Kowalski, to ja pamiętam. Moja koleżanka, pierwsza osoba, która mnie przyjęła w momencie, kiedy zaczęłam pracować, to była Wanda, która jest moją przyjaciółką do tej pory. Ale po prostu mężczyzn prawie się nie widziało.
Ja chciałbym się spytać, jak to wyglądało tak naprawdę programowanie w tych momentach, w tych latach 70., no powiedzmy w drugiej połowie lat 70. Miała pani taką chyba cezurę w tym 78 roku. Jak to wyglądało, jak to się robiło? Może pani opowiedzieć o tym?
Jak tak? To wyglądało? Mhm. Nie miało to nic wspólnego z klawiaturą i z ekranem. Mieliśmy kartki A4 przeformatowane, na których pisało się drukowanymi literkami program. Każdą linię, po prostu pisało się program na formularzach, które dawało się do działu, gdzie były panie, które przenosiły ten program na karty perforowane. Można sobie wyobrazić, że taki program mógł zawierać na przykład 1500 kart perforowanych i te karty dawało się później do czytnika, który wczytywał informacje do komputera. Puszczało się później kompilator COBOL-u czy planu i w ten sposób dostawało się program, który najczęściej był na taśmie, to znaczy był dziurkowany na taśmie perforowanej. To było jeszcze w czasach, kiedy rzadko używało się taśm magnetycznych. Robiło się kopie taśm perforowanych.
W jaki sposób?
Nie pamiętam. Wiem, że trzeba było robić kopię, żeby być... Znaczy prawdopodobnie wczytywał się program do pamięci i później drukowało się jego kopię, znaczy dziurkowało się jego kopię na taśmie perforowanej.
Koronkowa robota.
Koronkowa robota. W pewnym momencie, ponieważ jeżeli napisałam, znaczy po napisaniu programu i wydrukowała, znaczy trzeba było czekać na przykład kilka dni, żeby ten program był wydziurkowany na kartach. W związku z tym były takie malutkie urządzenia, gdzie można było ręcznie dziurkować karty. I w pewnym momencie doszłam do wniosku, że zamiast czekać, żeby moje poprawki na przykład do programu były wydziurkowane, nauczyłam się je robić sama, a później nawet całe programy dziurkowałam w ten sposób. To jest prehistoria. To znaczy mówimy o tym, że była epoka kamienia i była epoka brązu i tak dalej. To było coś takiego właśnie z informatyką. Z dzisiejszego punktu widzenia tak można to odebrać. Także to są tylko anegdotki. Ale w rezultacie był procesor, trzeba było wprowadzić dane do pamięci i procesor działał na tych danych tak, jak dzisiaj się działa. Także może z zewnątrz wygląda to bardzo dziwnie i rzeczywiście cały ten proces był bardzo, bardzo czasochłonny. Ale w rzeczywistości zasady działania komputera są ciągle te same. Mamy pamięć, mamy rejestry, mamy procesor i następnie jest cała zabawa między danymi i pamięcią i tak dalej.
Kiedy czytałem rozdział o pani w książce Karoliny, to ja miałem takie wrażenie, że pani to wszystko, co teraz się dzieje dokładnie na tym naszym podcaście, że pani to wszystko zbudowała, bo to czy ja mam dobre wrażenie, że cały, niemal cała pani kariera jest związana z przesyłem plików, z tym, co się dzieje, no chyba nawet teraz, w tym momencie. Łączymy się online.
Właściwie moje zainteresowanie przesyłaniem plików zaczęło się w 1984 roku i to było już we Francji. Przedtem zajmowałam się, znaczy chciałam dobrze poznać systemy, to znaczy w ERZE pracowałam przez 2 lata i później znalazłam się w Instytucie Maszyn Matematycznych, w Zakładzie Doświadczalnym Maszyn Matematycznych, gdzie miałam możliwość pracować na maszynach typu BM, wtedy to był MFT, MVT, stare systemy IBM-a, typu mainframe. I w momencie, kiedy znalazłam się we Francji, najpierw zaczęłam pracować jako programista, analityk, ciągle w dziedzinie, nie w systemach, tylko właśnie w programach zarządzania, w programach biznesowych. I w 1984 roku zaczęłam pracować w firmie, która mnie zatrudniła, żeby właściwie zacząć development, programowanie właśnie produktów do przesyłania plików. Jeszcze w okresie, kiedy nie było czegoś, co nazwałabym sieci przesyłania zbiorów wspólnych dla wszystkich komputerów. To znaczy w tym okresie, w latach 80., każdy producent maszyn matematycznych proponował swoją sieć telekomunikacji i właściwie przesłać dane z jednego komputera, jednego producenta do drugiego komputera, innego producenta, należało dane przenieść na nośnik, wtedy to już na taśmę magnetyczną i zawieźć tą taśmę magnetyczną do drugiego, znaczy przeczytać tą taśmę magnetyczną na drugim komputerze. I to były lata 80. Znalazłam się w grupie ludzi, wśród których, znaczy to byli wszystko konsultanci, eksperci systemów, którzy bardzo często pracowali w grupach finansowych. I wielkim problemem w tym okresie była kompensacja między bankami. To znaczy przesyłanie informacji z jednego banku do drugiego dotyczących właśnie wyrównania, czy nie wiem, jak to się mówi po polsku. Kompensacja międzybankowa.
Wyrównania salda? To chodziło o przesyły pieniędzy?
Tak. O to chodzi.
Czyli to, co ja dzisiaj na komórce zrobiłem, jak poproszono mnie, żebym tutaj opłacił.
Tak, i zajęło ci to 20 sekund.
No zajęło mi to tak 20 sekund, tak.
Więc wchodzimy w dziedzinę, która jest bardzo istotna do tej pory. I w tym okresie po prostu klienci dawali czeki do realizacji i ta realizacja tych czeków polegała na wymianie informacji między bankami, drukowały te czeki, czyli posiadały informacje, posiadały pieniądze, które były równowartością tych czeków. Znaczy, próbuję wytłumaczyć to, dlatego bo brakuje mi słów. Wiem, że to istnieje na pewno po polsku, tylko nie jestem pewna. W związku z tym, żeby zrobić tą kompensację, żeby jeden bank z drugim bankiem mógł wymienić informacje, ten ktoś płaci, ten ktoś jego sold bankowy ma się zmienić, to te informacje nie były przekazywane przez sieć telekomunikacyjną, bo to nie istniało. Przesyłało się to na taśmach magnetycznych. I w związku z tym te informacje były przesyłane jako zbiory i zapisane na taśmach magnetycznych. Czyli to była tak zwana, w tym okresie nazywaliśmy to techniką rowerową. Ktoś musiał przewieźć taśmę do drugiego banku, żeby przeczytać te informacje i wziąć pod uwagę zmiany w soldach bankowych.
To mi się przypomniała taka scena chyba z filmu Cinema Paradiso, gdzie między dwoma kinami trzeba było przewieźć kawałek taśmy i tak naprawdę film chyba został podzielony na dwa i jeden z chłopaków jechał do kina numer jeden, drugi jechał z kina numer dwa, żeby odpowiednio po prostu dostarczyć odpowiedni fragment
filmu. Dokładnie to samo, to jest właśnie to.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo przesyłu danych, na które dzisiaj stawiamy, zwłaszcza w obrocie międzybankowym, to w ogóle trudno to sobie wyobrazić, jak bardzo szczelny był ten przesył rowerowy, o którym tutaj rozmawiamy.
No więc to jest właśnie to. Ja byłam specjalistką od systemów, ponieważ wszystkie banki pracowały na mainframe'ach IBM-a, więc by napisać taki program, który jest zdolny do przesyłania zbiorów, wszyscy szukali rozwiązań na systemy mainframe. Ja byłam specjalistą od systemu mainframe i kolega, który wiedział, jak wygląda sieć telekomunikacyjna IBM-a, co to są, na czym polega przesyłanie zbiorów. To znaczy specjalista od sieci telekomunikacyjnej widzianej od strony komputera. To był mój kolega Iw i razem z nim zaczęliśmy pisać produkt, który pozwalał przesyłać zbiory naszym klientem, który był zainteresowany tego rodzaju rozwiązaniem, to było Crédit Agricole i napisaliśmy pierwszy program, który się nazywał TED, z tym, że nie było wtedy jeszcze żadnego protokołu na poziomie prezentacji, który mógłby być użyty do tego rodzaju rzeczy, więc razem z Iwem wymyśliliśmy protokół i zaczęliśmy pisać produkt, tyle tylko, że w roku 1985, tak mi się wydaje, nie jestem pewna, pojawiła się sieć Transpaca, to była ta narodowa sieć protokołu X25. Nie wiem, czy w Polsce w ogóle, czy ktokolwiek jeszcze w Polsce pamięta sieć X25. I to był protokół transportu, który był oprogramowany na wszystkich właściwie na wszystkich komputerach. Wszyscy producenci wypuścili, co powiedzieć, metodę dostępu do sieci X25 dostępnej na ich komputerach. I w tym momencie
tak,
sytuacja się zupełnie zmieniła. To znaczy wiedzieliśmy, że to już jest koniec epoki rowerowej.
Zanim przejdziemy do tego momentu, tej rewolucji, którą pani tak naprawdę zrobiła, uczestniczyła, była chyba motorem tej rewolucji, pominęliśmy ten moment, który bardzo mi się podobał w książce Karoliny, jak pani dostała się do Francji, te pierwsze pani spotkania z Francją i z francuskim. To wcale nie było tak, że się pani zebrała, złożyła podanie o paszport i tyle, i hajda. Proszę.
Nie. W moim życiu było bardzo mało takich momentów standardowych. Mhm. Jak pracowałam w Instytucie Maszyn Matematycznych w latach 70. Pozwolono Polakom wyjeżdżać za granicę. To znaczy trzeba było mieć $150 i to pozwalało wystąpić o paszport i wyjechać na 2 tygodnie za granicę. W naszym instytucie zebrała się taka grupka, nie wiem, nas było chyba z 8 czy 10 osób i postanowiliśmy pojechać do Francji, zwiedzić Francję. To znaczy wszyscy złożyli podanie o paszport i w rezultacie tylko ja i jeden z moich kolegów dostaliśmy pozwolenie na wizę i pozwolenie na wyjazd do Francji. Reszcie odmówiono paszportów i znalazłam się we Francji. Znalazłam się we Francji w sposób dosyć konwencjonalny, to znaczy moja ciocia z moim wujkiem jechali do Włoch, na Sycylię i moja mama, mimo że byłam już dorosłą osobą, bardzo się bała, nie chciała, żebym jechała do Francji sama czy z kolegami, więc wysłała mnie z ciocią i w Rimini pożegnałam się z ciocią, wsiadłam do pociągu i wylądowałam w Nicei z moim plecakiem, ze $150 w kieszeni i postanowiłam zamieszkać w Auberge de Jeunesse. No ale najpierw zostawiłam bagaż w consigne, nie wiem, zostawiłam bagaż w przechowalni bagażu. I postanowiłam zjeść śniadanie w Nicei, bo znalazłam się w Nicei rano. Zaczęłam chodzić po ulicach i wchodziłam do kafejek i każda kafejka wydawała mi się straszna. Tam były...
Dlaczego?
Po prostu to było coś strasznego. W każdej kafejce widziałam pełno tych niedopałków papierosów na podłodze. Mhm. Stwierdziłam, że czegoś takiego po prostu ja nie wejdę do takiej brudnej kafejki. No i znalazłam w końcu kafejkę. To była piękna restauracja, do której się wchodziło z plaży w Nicei. Usiadłam sobie, nie było żadnych niedopałków. Usiadłam i poprosiłam o kanapkę z szynką i z sałatką i myślałam, że będzie taniej, to poprosiłam o herbatę. Mhm. Niestety herbata była droższa, kawa była tańsza i w rezultacie jak mi ten kelner przyniósł rachunek, to zbladłam, ponieważ cena tego mojego śniadania była równa jednemu tygodniowi mojej pensji. to było coś, co mnie bardzo przeraziło. I potem miałam jeszcze bardzo przykre doświadczenie, idąc do tej Auberge de Jeunesse. W rezultacie zeszłam ze wzgórz Nicei, doszłam do dworca, zabrałam mój plecak i wróciłam do Paryża, myśląc, że ja muszę wrócić do Warszawy, dlatego, bo Francja mi się bardzo nie podobała. Dojechałam do Paryża, tam spotkałam znajomych mojego ojca i przez 2 tygodnie jakoś przeczekałam we Francji, aż do momentu, zwiedzając Paryż, już się troszeczkę uspokoiłam, aż do momentu, gdzie dowiedziałam się, że mogę pracować w winnicach w Burgundii. I w Burgundii spotkałam mojego przyszłego męża, pana Koszar. I w ten sposób... i pan Koszar... właściwie pan Koszar miał bardzo przykre momenty w swoim życiu w tym momencie i postanowił, że on wyjedzie ze mną do Polski.
To było dosyć niecodzienne, bo raczej podróże były w drugą stronę i nierzadko tak naprawdę tylko w jedną.
Tak, ja właściwie nie chciałam wyjeżdżać za granicę i fakt, że jest jakiś Francuz, który zdecydował się opuścić Francję i przyjechać, zainstalować się w Polsce, bo rzeczywiście przyjechał 1,5 miesiąca później, był ze swoim samochodem i z całym dobytkiem w Warszawie. Stwierdziłam, że to jest coś, co się rzadko zdarza. No i w rzeczywistości nie zrobiłam tak jak inni. To było coś zupełnie odmiennego. Pobraliśmy się, bardzo szybko zresztą się pobraliśmy, dlatego, bo w tym okresie by ktoś mógł, by cudzoziemiec mógł zostać w Polsce, musiał płacić 50 franków dziennie, więc pan Koszar nie był krezusem, w związku z tym należało szybko uregulować sprawę i jedyna regulacja rozsądna to było pobranie się. Pobraliśmy się chyba 3 miesiące po jego przyjeździe. Niestety Polska panu Koszardowi się nie podobała. Ona tak, wszystko w porządku, ale temperatura w 78 roku to było coś strasznego. Mieliśmy minus 25 stopni w Sylwestra. Żywność, pożywienie, my bardzo lubimy naszą kuchnię, ale Francuzi wcale tak naszą kuchnię nie znają. Język był bardzo trudny, próbował się uczyć też, to nie wychodziło. I w rezultacie po 6 miesiącach pobytu w Polsce by uratować małżeństwo, musiałam po prostu wrócić wyjechać do Francji. Wyjeżdżając powiedziałam dobrze, ale nigdy w Paryżu, dlatego, bo Paryż do tej pory uważam, że jest zbyt... jesteśmy w Paryżu anonimowi. Mm-hmm. To jest... Ja wychowałam się 30 kilometrów od Warszawy, spokój, znajomych, mamy sporo znajomych, ale wszyscy się znają i Paryż wydawał mi się po prostu piękny, wspaniały, ale czuć się u siebie w domu w Paryżu wydawało mi się, że to jest niemożliwe. No i w związku z tym znaleźliśmy się w Nantes, nie w Paryżu, tylko w Nantes. No i zaczęłam pracować w Nantes jako programista biznesowy. Najpierw w firmie, która się nazywała Sopiquet, produkcja konserw rybnych, ponieważ... No, ale tam też.
A co pani dokładnie robiła? Co pani dokładnie robiła w tej firmie?
Pisałam, programowałam w Cobolu programy do zarządzania nie produkcją, administracją.
Mm-hmm. Tutaj od razu wchodzi mi pytanie, bo pojawia się w książce Cobol wszędzie. I Cobol jest językiem, no można powiedzieć, antycznym, wymyślonym przez jedną...
No ale do tej pory bardzo poszukiwani są programiści.
Właśnie, jedna przemądra Amerykanka to wymyśliła, pani, oj, Grace Hopper.
Tego to która, nie wiem.
Tak. Która na bazie tego języka mamy tak dużo opartych finansów, a jest to język... Język, który gdzieś kiedyś został wymyślony, on naprawdę, ile to było lat? 70., 60. lata chyba pani Grace Hopper go zaczynała wymyślać.
Chyba 60.
Chciałbym zadać pytanie, chciałbym, żeby pani wytłumaczyła mi, dlaczego ten COBOL jest taki genialny. Dlaczego w 2020 roku, po niemal, nie wiem, 60, po więcej niż 60 latach, dalej ten COBOL jest podstawą finansów, języka finansów tej finansjery, tej technologii finansowej?
Trudno powiedzieć, dlatego, bo nie zastanawiałam się nad tą kwestią, ale pytanie jest rzeczywiście bardzo interesujące, dlatego, bo COBOL nie był językiem obiektowym, to znaczy nie wiem, czy to się tak nazywa, to był język, który pozwalał opisać dane, strukturę danych i pozwalał działać na tych strukturach, właściwie między, to znaczy Ja, jak programowałam, jak zaczęłam programować rzeczy systemowe, to używałam języka assembler. To jest język bardzo bliski maszyny. COBOL był używany tylko dlatego, bo, znaczy, był używany dlatego, bo były, znaczy, wszystkie dane były zapisywane najpierw na taśmach perforowanych, później na taśmach magnetycznych. Trzeba było opisać formę danych, jakie są zapisane w tych zbiorach. Później opisywało się dane w pamięci i działało się na tych danych. To było coś bardzo zbliżone do tego, co się działo w maszynie, a jednocześnie pozwalało widzieć informacje, które były zapisane w maszynie, jako, nie powiem obiekty, ale jako elementy pamięci, na których mogliśmy robić operacje. To było coś bardzo prostego, co pozwalało dosyć szybko w tamtym okresie napisać program, który pozwalał uzyskać wyniki i przedstawić je w formie również zdefiniowanej przez COBOL. Także to było coś, co pozwalało ludziom biznesu, to znaczy użytkownikom, przekazać, znaczy odzwierciedlić informacje w maszynie czy na nośnikach i następnie przetwarzać je. I to było, to znaczy dla mnie w tym okresie to było proste, ale jednocześnie było pełne zagadek, dlatego, bo wracając do mojej historii we Francji, w Nantes, drugim moim klientem była firma Waterman. Chyba niektórzy znają pióra i długopisy Watermana. Więc pracowałam tam i dano mi do rozwiązania, to znaczy do napisania jakiś program, na który moi szefowie przeznaczyli mi 3 miesiące. Po 2 miesiącach już program był napisany, przetestowany. W związku z tym wszyscy byli bardzo zdziwieni. Nawet miałam bardzo dziwną rozmowę z przedstawicielem związków zawodowych, który mi powiedział, że tak szybko to nie można pracować.
Że jest trzeba pani, szanować. Jest pani szybsza niż komputer, tak?
Tak. Więc no, zrozumiałam, mimo że w tym okresie jeszcze mówiłam bardzo słabo po francusku. Znaczy moim interlokutorem to był mój szef, który po pracy zostawał grzecznie ze mną przez pół godziny czy godzinę, żeby odpowiedzieć na wszystkie moje pytania dotyczące zrozumienia jakiegoś tekstu, który był napisany na przykład po francusku. I ponieważ tak szybko napisałam ten program, w związku z tym ktoś powiedział, to może ona rozwiąże nasz problem. I okazuje się, że od chyba 2 lat mieli program, który od czasu do czasu dawał błędne wyniki. I było bardzo wiele osób, specjalistów od COBOL-u, którzy zastanawiali się nad problemem i nikt nie znalazł rozwiązania. I w rezultacie dano mi ten program, tam było 1500 linii kodu w COBOL-u. Dano mi go gdzieś tak koło pierwszej, drugiej. Usiadłam i zaczęłam linijka po linijce czytać program i w pewnym momencie pomyślałam sobie, to musi być tutaj. I rzeczywiście to było tutaj, zrozumiałam dlaczego, to było dosyć dla mnie oczywiste, ale dlatego, że ja rozumiałam, co się dzieje w systemie w momencie, kiedy wykonuje się pewną instrukcję COBOL-u. I wytłumaczyłam im problem, który czekam na rozwiązanie przez 2 lata, został rozwiązany w ciągu pół godziny. I w związku z tym facet, który mi to dał to zadanie, powiedział Elilabet, to znaczy Elżbieta Bestia, i w związku z tym rozdział w pani książce nazywa się Elżbieta Bestia. Po prostu znaczy COBOL jest rzeczywiście bardzo dobrym językiem, ale rzeczywiście trzeba wiedzieć, co się dzieje w maszynie, żeby nie zrobić tego rodzaju błędów. I nie wszyscy o tym wiedzą. Nie będę tego tłumaczyć, dlatego, bo stwierdziłam, że często tłumaczę rzeczy, które są po prostu niezbyt interesujące. W związku z tym po prostu nie... Wytłumaczę. Wytłumaczyć? Króciutko.
Czekamy, ale nie bardzo wiem, proszę, bardzo
nie
proszę,
wiem,
łopata
wystarczy
logicznie.
Nam samo wyjaśnienie, jak dostała pani ksywkę Elżbieta Bestia, która jest po prostu jak do mnie wymarzoną ksywką programistyczną. Nie znam programisty ani programistki, którzy nie chcieliby być tak nazywani.
No, bestia po francusku, znaczy jeżeli mówi się, że ktoś jest bestia, to znaczy, że ktoś jest rzeczywiście bardzo dobry. To nie jest to, że to jest ktoś...
Straszna postać.
Tak. Także to jest taka anegdota z samych początków. Wracając jeszcze do mojej historii zainteresowania plikami, przesyłaniem zbiorów. Właściwie zaczęłam pracować w tej dziedzinie w momencie, na samym początku istnienia wspólnych sieci telekomunikacyjnych. Najpierw był ich 25, potem były jeszcze inne protokoły. W pewnym momencie zjawiło się TCP/IP i w 1985 chyba roku pojawił się protokół PESIT, który był opracowany przez taką grupę GIP, to jest Group d'Intérêt Économique wszystkich banków francuskich, właśnie żeby zorganizować sieć kompensacji i międzybankowych. I protokół PESIT był opracowany przez ludzi, którzy pracowali na przeróżnych maszynach, nie tylko tych, którzy pracowali w mainframe i mieli duże doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję. Także ten protokół wydaje mi się, to znaczy ja jestem pewna, że jest bardzo dobry i jest używany do tej pory, był używany najpierw tylko do kompensacji międzybankowej, ale w pewnym momencie stał się właściwie standardem dla wszystkich, którzy komunikowali się z bankami, czyli właściwie wszystkie firmy wymieniały zbiory z bankami, używając tego protokołu, a później wymiany między różnymi firmami, nawet nie finansowymi, również opierały się na tym protokole.
No i pani też tu dołożyła swoją cegiełkę, prawda? Pani pracowała przy tworzeniu tego protokołu.
Byłam zaproszona do takich grup roboczych i na przykład moje opracowanie tego protokołu dla transportu na TCP/IP zostało przyjęte. Czyli wersja E protokołu PESIT moje opracowanie zostało przyjęte i w tym protokole jest używane.
Czyli możemy się chwalić, że gdyby nie Polka, to by Francuzi teraz nie przesyłali sobie danych, tylko dalej jeździli rowerami.
Nie ma ludzi niezastąpionych. Nie, tego nie można powiedzieć. Po prostu brałam udział i byłam bardzo zadowolona. Jednocześnie zaproponowałam również rozwiązanie dla transportu APPN. To jest coś, co było wymyślone przez IBM, to jest protokół IBM-a i moje rozwiązanie na APPN było odrzucone, także nie należy się, i czasami są i porażki. Nie uznałam tego za porażkę, ani nie uważam, że to było zwycięstwo, że moje opracowanie zostało przyjęte. Po prostu to jest po prostu tak się zdarzyło. W rezultacie właściwie cała moja działalność, poczynając od 1985-1986 roku, była właściwie poświęcona przesyłaniu zbiorów. W momencie, kiedy protokół PESIT został opracowany, zaczęłam pracować z tym moim kolegą, a później z innymi w innej firmie nad produktem, który się nazywa w tej chwili Connect Express i jest sprzedawany przez IBM. W tym okresie produkt, który napisaliśmy, był kupiony najpierw przez Sterling Commerce, a potem przez IBM I w tym okresie jedyną właściwie byłam autorem takiego uniwersalnego interfejsu dla wszystkich protokołów transportu. Dzisiaj mówi się, dzisiaj jest TCP/IP i właściwie nic więcej nie istnieje. W pewnym okresie było bardzo dużo sieci telekomunikacyjnych i właściwie dopiero w 1998 roku opuściłam firmę, w której pracowałam od 14 lat. Tylko dlatego, że okazało się, że moje pomysły i ten cały mój wkład nie znaczą zbyt wiele, dlatego, bo firma została sprzedana firmie amerykańskiej, którą uważałam za naszego konkurenta i chciałam w produkcie wprowadzić FTP i wprowadziłam FTP tylko dlatego, żebyśmy mogli konkurować z firmą Starlink Commerce. No i okazało się, że mój szef, nic nie mówiąc, obiecując nam, że będziemy mieli udział w firmie, negocjował ze Starlink Commerce, żeby naszą firmę sprzedać. Sprzedał i dla mnie to był taki szok, że po prostu podałam się do dymisji. To się tak, nie wiem, czy to się tak mówi. Po prostu złożyłam wymówienie i natychmiast założyłam moją firmę w kraju Basków, w takiej miejscowości, która się nazywa Bidar. Tam jest bardzo interesujący, to jest technopol, to znaczy. Jest szkoła inżynierów, inżynierska, która jest finansowana przez region, przez Basków, którzy są bardzo niezależni, tak jak ja, bardzo ich lubię. Wokół tej szkoły zbudowali taką szkółkę nowych firm technologicznych i właśnie w ten sposób wyciągnęłam moją córkę z liceum w klasie maturalnej i znalazłam się w kraju Basków, tworząc moją firmę i dyskutując z IBM-em nad możliwością budowy jakiegoś produktu w związku z tym, że IBM wycofywał ze sprzedaży i z maintenance ze sprzedaży kontrolery komunikacji.
Panie Krzysztofie, to mamy pytanie od słuchaczki, przepraszam, że pani wejdę w słowo, ale ono dotyczy trochę wcześniejszego etapu, bo teraz już rozmawiamy o tym, jak pani zaczęła budować swój biznes i za chwilę do tego wrócimy, ale mam pytanie właśnie, jak wyglądało poszukiwanie pracy w charakterze programistki we Francji w latach 80. To jest chyba dość ciekawe, bo podejrzewam, że teraz to wygląda zupełnie inaczej, więc może byśmy do tego...
Tak, w tej chwili zupełnie inaczej, w tym okresie po prostu złożyłam podanie, nie, napisałam ogłoszenie w takim tygodniku, który się nazywał 01 Informatyk i dostałam 21 propozycji natychmiast.
Proszę, proszę.
Czy to już była pani fama, że pani te wszystkie błędy znajduje w ciągu kilku godzin?
Najpierw poszłam, to znaczy jak byłam w Nantes, to poszłam do takiej firmy, która się nazywa Interim, znaczy firmy typu Interim, to znaczy praca tymczasowa. Oni po prostu to są ludzie, których się wynajmuje na okres przejściowy dla jakiejś firmy. I w ten sposób pracowałam w NAND. A w momencie, kiedy zdecydowałam się na wyjazd do Francji, do Paryża, ponieważ w NAND znaleźć pracę stałą było bardzo trudno, więc postanowiłam spróbować tego w Paryżu. I właśnie przed wyjazdem z NAND napisałam ogłoszenie i miałam po prostu 21 propozycji i właśnie między tymi 20 propozycjami była ta, którą przyjęłam, która mi pozwoliła potem pracować do tej pory w tej dziedzinie. Co chciałam powiedzieć jeszcze, co jest interesujące, bo mówimy o...
Chyba nas oboje zatkało, jak to usłyszeliśmy.
O przyszłości, a teraz...
Ogłoszenie w gazecie.
Wyobraź sobie, Jędrzej, że tak dostajesz pracę jako programista. Tak?
Ja bym bardzo chętnie tak ogłoszenie w gazecie umiem w JavaScript.
Ale ja w tym momencie byłam, jak to się mówi, byłam już mężatką panią Koszart z prawem pracy we Francji. Także to nie było nic tak dziwnego, a poza tym miałam doświadczenie zdobyte na maszynach IBM-a, na mainframe i to było coś bardzo, bardzo interesującego w tym okresie we Francji. W tej chwili ja sama poszukuję ludzi do pracy, dlatego, bo znaczy chciałabym znaleźć jedną lub dwie osoby, żeby przekazać moją wiedzę i moje doświadczenie komuś, kto mógłby kontynuować moje produkty, bo w tej chwili firma produkuje już produkty, które są dystrybuowane przez firmę amerykańską, mam nadzieję, że przez inne. I to wcale nie jest takie proste znaleźć programistów i przypuszczam, że nawet dzisiaj, jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie chciał pracować we Francji jako programista, to nie powinno być specjalnych kłopotów. Tak mi się wydaje. Także, a dlaczego szukam kogoś w tej chwili? Dlatego, bo w przyszłym roku, to jest rok 71, będę obchodziła 50. rocznicę mojej kariery informatycznej. Także stwierdziłam, że może to już starczy i w tej chwili moja firma, to jest bardzo malutka, robi podzespoły, można powiedzieć, konektory do produktów typu MFT, to się nazywa MFT, Managed File Transfer, i moje konektory pozwalają tym produktom komunikować się z innymi aplikacjami PSIT, EBIX to jest następca PSIT-u, jeśli chodzi o kompensację międzybankową i nie tylko. No i nie chciałabym rozpoczynać drugiego 50-lecia, żeby doczekać się 100-lecia mojej pracy zawodowej. I chciałabym, żeby po prostu... Jest jakaś firma, która się interesuje i prawdopodobnie moja firma zostanie przejęta przez tą firmę. Także moje produkty mam nadzieję, że będą jeszcze miały długą przyszłość przed sobą. No i potrzebuję osoby, które mogłyby ze mną współpracować.
Pani Elżbieto, opowiadała Pani o początkach, opowiadała Pani o tym, jak Pani trafiła do Francji. To jest rodeo w dużej części, tak z mojej perspektywy. Pani również jest takim, no można by powiedzieć, rewolwerowcem w biznesie, ponieważ wiele Pani inicjatyw, które Pani podejmowała, bardzo często kończyły się na tym, że biła się Pani z gigantami. z tymi gigantami, tak. którymi moglibyśmy, które, proszę opowiedzieć o tych momentach, kiedy przechytrzała pani gigantów świata IT.
Nie udało mi się rzeczywiście przechytrzyć ich, przechytrzyć tych gigantów. To jest, nie ma, znaczy ja byłam uznawana jako osoba, która jest specjalistą w tej dziedzinie. Na przykład firma amerykańska, z którą współpracuję, to jest Help System, szukała w ciągu, podczas 2 lat szukała kogoś, kto znałby ten protokół PESIT, który by im pozwolił wejść na rynek francuski, nie tylko zresztą, ponieważ bez tego protokołu właściwie żaden produkt nie może być zaakceptowany, przynajmniej przez stare firmy. Nowe firmy mogą sobie pozwolić jeszcze, znaczy mogą sobie pozwolić na używanie tylko FTP i tak dalej, i SFTP, tego rodzaju protokoły, ale jakakolwiek firma, która ma swoją patrimoine, swoje zasoby informatyczne napisane w COBOL-u w latach 60., bo takie jeszcze istnieją, nie tylko w Assemblerze również. Więc te firmy używają PESIT-u i one nie mogą, znaczy koszt wymiany tego produktu, który zapewnia przesyłanie zbioru, to jest coś tak dużego, że oni sobie nie mogą pozwolić na zmianę protokołu. W związku z tym ta firma szuka przez 2 lata kogoś, kto na całym świecie, kogoś, kto mógłby im pomóc. I wskazano im mnie, dinozaura, jako osobę, która może to zrobić. W tym momencie powiedziałam, że ja już mam jest już szkielet takiego produktu napisany w Javie, bo to chodziło o to, żeby to było w Javie. I w ten sposób znalazłam się na... w ten sposób podpisałam kontrakt w roku 2018, w momencie, kiedy byłam zdecydowana zakończyć moją karierę.
I dostała pani złoty strzał, bullseye.
Dostała pani... Dlatego, bo ja stwierdziłam, że ja właściwie założyłam firmę po to, żeby robić produkty. Niestety moje produkty były robione dla dużych firm i od roku 2000 żadna duża firma nie podpisze kontraktów z małą firmą. W związku z tym bardzo szybko musiałam, znaczy po 5 latach, to nie jest tak szybko, po 5 latach musiałam zlikwidować moją grupę deweloperów, bo po prostu nie mogłam sprzedać moich produktów. W związku z tym zaczęłam pracować jako konsultant i do roku 2018 pracowałam przez 9 lat jako konsultant. Chciałam skończyć moją działalność i w tym momencie zjawia się firma Help System i mi proponują kontrakt taki, na który ja czekałam 20 lat wcześniej.
No, losy tej firmy były dość burzliwe, bo ta historia, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, kiedy rozmawiałyśmy pierwszy raz, to, że właściwie prowadząc tę firmę stała się pani najpierw milionerką, a potem nagle osobą bezdomną.
Tak, dlatego, bo milionerką stałam się, dlatego, w tym momencie, kiedy założyłam firmę, sprzedałam dom i znalazłam się nagle z milionem franków w kieszeni. Przez 5 lat utrzymywałam 2, potem 3 inżynierów, pisząc produkt, który uważam do tej pory, że jest dobry, doszliśmy do stanu prototypu. Produkt był pisany w C++ pod ASTO, to jest Cobra, to jest jeszcze coś, co było przed Javą. Doszliśmy do etapu prototypu i w 2005 roku zostałam bez grosza, bez domu, stałam się bezdomna, miałam biuro, znaczy wynajmowałam biuro, miałam maszyny, ale nie miałam gdzie spać. Także w tym momencie, znaczy
moje jak biuro pani, było takie... Jak pani wyszła z tej nieciekawej sytuacji? W którą stronę powiał wiatr?
To znaczy dyrektor tego budynku, w którym miałam biuro, powiedział: przestań, zwolnij swoich pracowników i zacznij pracować jako konsultant. I tak zrobiłam. Nie to, że nie miałam grosza, ja miałam olbrzymie długi. No i zaczęłam pracować jako konsultant. To znaczy dzięki temu, to jest właśnie Elżbietka, która zamiast powiedzieć: Matko Boska, jaka katastrofa, dzięki temu poznałam zagadnienia przesyłania zbiorów jako zagadnienia produkcji. To znaczy, widzę, że pan zamrugał oczami.
Tak.
Po prostu, jeżeli mówimy o przesyłaniu zbiorów, to każdy widzi zbiór, jedną maszynę, drugą maszynę, maszynę przesyłamy zbiory. Przesyłamy ten zbiór na drugą maszynę. Powiem panu, że ostatnio dowiedziałam się, że istnieją na przykład testy pozwalające, znaczy testy, które żeby klient mógł odpowiedzieć na żądania, na oczekiwania klienta, to produkt przesyłania zbiorów musi przez 24 godziny przesłać milion zbiorów. Milion zbiorów między jedną maszyną i wieloma innymi. Także jeżeli pan weźmie pod uwagę produkcję, znaczy duży bank, który ma kilka milionów użytkowników, kilkaset tysięcy firm, które przesyłają zbiory z bankiem, te zbiory muszą być przesłane na przykład przed godziną 16, bo o 16 zaczyna się produkcja przetwarzania tych zbiorów. W związku z tym ten produkt, który ma zapewnić przesyłanie tych zbiorów, musi pozwolić przesłać te zbiory, zidentyfikować partnerów, przesłać zbiory, zidentyfikować transfer, a jeżeli się jeszcze zdarzy, że podczas tego przesyłania zbiorów jest jakiś problem, któryś z partnerów ma po prostu kłopoty dostępu do sieci, czy jakiekolwiek problemy dostępu do zbioru, do samego zbioru, to trzeba odnaleźć tego partnera. Znaczy, to jest jeden zbiór, drugi zbiór, 10 zbiorów, to jest nic. Ale jak pan ma... Ja pracowałam w BNP Paribas. Mieliśmy szczyty na jednej z maszyn. Trzeba było przesyłać 200 tysięcy zbiorów dziennie. Dzisiaj dowiaduję się, że są oczekiwania przesyłania miliona zbiorów przez 24 godziny. I to jest jedna maszyna, która musi zapewnić przesyłanie zbiorów. Czyli Dla mnie to nie jest tylko kwestia jednego zbioru i drugiego zbioru. To jest przetwarzanie masy informacji z olbrzymią ilością partnerów i tego nie da się opisać i nie da się tego zrozumieć, jeżeli nie wejdzie się w tego rodzaju problematykę. Za każdym, znaczy w BNP, znaczy moje doświadczenia z produkcji nauczyły mnie bardzo wiele na temat jak, czego można oczekiwać i czego trzeba oczekiwać od tego rodzaju produktów. We Francji mamy tego rodzaju produkty i byłam bardzo surowa wobec edytora tego produktu. Wszystkie moje uwagi były bardzo skrzętnie notowane i byłam bardzo szczęśliwa, jak widziałam, że edytor po prostu akceptuje i przyjmuje moje uwagi.
Pani Elżbieto, to ja trochę a propos tego, bo nasunęło mi się takie pytanie teraz, kiedy Pani o tym mówi. Na ile w Pani karierze pomocne było to, że ma Pani jednak nosa, że tak to nazwę, do tego, co jest taką technologią przyszłości? Bo w książce, też rozmawiałyśmy o tym, pojawia się historia o tym, jak opowiadała Pani jednemu ze swoich szefów, że technologia telefonii komórkowej, z którą zapoznała się Pani w czasie wakacji w Kanadzie, to jest przyszłość i warto w to zainwestować, a on stwierdził, nie, to są gadżety, to przeminie, no i teraz jak widać nie przeminęło, więc że będę delikatna. Więc jakby mogła Pani opowiedzieć tę historię o tych komórkach bliżej i też właśnie powiedzieć o tym nosie do tego, co w technologiach zapiszczy w przyszłości.
Więc rzeczywiście byłam bardzo ciekawa i chciałam zawsze, znaczy bardzo, bardzo śledziłam rozwój technologii cały czas, to mnie bardzo interesowało i pojechałam na wakacje do Toronto, do mojego brata i poprosiłam, zadzwoniłam do Rimgate, BlackBerry. Do dyrekcji BlackBerry, mówiąc, że jestem, że przyjechałam z Francji, że pracuję w firmie informatycznej i że chciałabym coś dowiedzieć się więcej o ich technologii, żeby ewentualnie używać, no, czy użyć jej, czy znaleźć zastosowanie do ich.
Jakie to były lata?
Kiedy to było? Chyba to były lata 90., początek 90., może 8, gdzieś w tym okresie. To były naprawdę początki.
Co Pani w BlackBerry odpowiedzieli?
Więc muszę Wam powiedzieć, że to nie tylko w BlackBerry, dlatego, bo również podjęłam kontakt z firmą kanadyjską Icon. I wiem, że we wszystkich firmach amerykańskich nie ma żadnego kłopotu, żeby uzyskać kontakt. Zostałam przyjęta z ulicy przez dyrektora technicznego, dyrektora marketingu i jeszcze tam kogoś. Opowiedzieli mi bardzo, bardzo interesujące rzeczy. Dali mi dokumentację, dali mi kontakt z jakąś firmą francuską, która już nad tym pracowała. Dali mi, były w tym okresie już takie czasopisma Ericssona, który pisał w tym okresie na temat aplikacji tej technologii komórkowej. No i wróciłam do Francji. Powiedziałam mojemu szefowi, że istnieje tego rodzaju technologia, że mam wszystkie informacje na ten temat, że to jest coś bardzo interesującego, że jeżeli bym miała kogoś, z kim mogłabym pracować, to bym chciała zorganizować współpracę z nimi i tak dalej. A w tym momencie mój szef prawdopodobnie może nawet się zwrócił do swojego szefa, ale stwierdzili, że to nie jest nic interesującego w tym okresie i cała zabawa się skończyła, bo sama na własną łapę to ja tego bym nie mogła zrobić. I w związku z tym może również patrząc na decyzje osób, które nie znają technologii, dlatego bo decyzje od 2000 roku, od tak zwanego błędu roku 2000, właściwie decyzje nie są już powierzane odpowiedzialnym za technologię. Decyzje są podejmowane raczej przez ludzi odpowiedzialnych za marketing i za finanse. Mhm. W związku z tym moja decyzja przy utworzeniu mojej firmy to był bunt, ponieważ stwierdziłam, że ja mogę mieć najwspanialsze pomysły, najwspanialsze idee, ale i tak jestem traktowana jako przedłużenie klawiatury. Moje powiedzenie, ja jestem przedłużenie klawiatury.
Pani Elżbieto, zadałem pytanie na różnych grupach na Facebooku. Pisałem o tym, że Karolina ma kontakt z panią, która w dużej części wymyśliła internet. I poprosiłem osoby.
Nie.
Poprosiłem osoby. Tym niemniej z osobą, która ma przeogromne doświadczenie w branży IT. Poprosiłem takich developer wannabe, ci, którzy uczą się programowania, ci, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z IT, poprosiłem o pytania. Niemal każdy zadawał to samo pytanie. Spytaj się pani Elżbiety, jak sobie, co robić? Co robić, żeby się dobrze nauczyć programowania? Jak to wygląda z perspektywy osoby, która ma 50 lat doświadczenia w IT? Co musiałby robić taki, co powinna taka osoba robić?
Nie wiem, czy ja mogłabym dać radę. Dać rady osobom, które zaczynają programować dzisiaj. Dlatego, bo zagadnienie jest bardzo, bardzo rozległe i programowanie w moim po pierwsze, pierwsza rzecz, którą trzeba zrozumieć. Informatyka to nie tylko programowanie. To znaczy programować, oczywiście programować to jest w tej chwili to jest coś, co każdemu wydaje się niezbędne i wszyscy uczą się programowania. To nie jest... Programowanie to jest... To jest tak jak nauka języka, jakiegokolwiek języka.
Czyli trzeba gadać.
Trzeba pisać, trzeba robić błędy, trzeba dokładnie zrozumieć, dlaczego jest ten błąd, na czym ten błąd polega. Nie należy za każdym razem powtarzać tego samego. To, co ja mogłabym powiedzieć tym wszystkim młodym, którzy zaczynają pracę, to jest to, że trzeba magazynować informacje. Nie należy uczyć się informatyki opowiadając sobie różne rzeczy. Trzeba iść do źródła informacji i zrozumieć podstawy. Niestety muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciężka praca, ponieważ ja sama musiałam wszystko zrozumieć, tak jak ja mówiłam o tym błędzie w programie COBOL-u, który rozwiązałam, ponieważ wiedziałam, jak wygląda to od strony systemu. To znaczy, to nie jest to, że my znamy język i my piszemy coś, piszemy program i to nam się udało, to nie znaczy to, że to będzie się udawało zawsze. I ja w tej chwili mam, znaczy w tej chwili te moje produkty są pisane w Javie. Ja stałam się w tej chwili początkującym programistą w Javie, czego ja nigdy nie chciałam
robić. No właśnie, chciałam tutaj wrzucić taką bombę, że pani Elżbieta mi się ostatnio pochwaliła, że nauczyła się Javy, tak po prostu, bo nie było komu, to usiadła i się nauczyła.
Nie to, że usiadłam.
Bądź programistą dwa wieczory.
Produkt, który ja napisałam, napisał kolega, który jest po prostu mistrzem w Javie. Także wiem, że to jest bardzo dobrze napisane i styl jest wspaniały i tak dalej. I ja zaczęłam robić poprawki w tym, to znaczy dopisywałam funkcje, czy to nie to, że poprawki, po prostu doprowadzałam to do musiałam zmienić pewne rzeczy, żeby było zgodne to z protokołem, z wymaganiami i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki temu zaczęłam pisać, znaczy stałam się programistą w Javie. To, co jest istotne, to to, że ja w tej chwili nawet, jak jest pisany produkt, jest napisany w Javie, to ja się zastanawiam, jak to działa nie tylko od strony użytkownika. Przepraszam. Muszę to. Tak, ktoś dzwoni, muszę to wyłączyć. Zapomniałam, nie myślałam, trudno. Przepraszam.
Czyli magazynuj informacje, zbieraj, gadaj, pisz, wywalaj
ale
się.
Ale też chyba sądzę, że z historii pani Elżbiety płynie taki wniosek, jeżeli mogę coś dodać od siebie. Nie bój się nowych rzeczy, nie bój się skoków na głęboką wodę.
Tak, to znaczy, jeżeli ktoś chce być dostrzeżonym, nie tylko tym dobrym programistą, który będzie pisał tak, jak mu pan powiedział, to trzeba po prostu nie bać się szukać nowości, rozumieć, znaczy jeżeli są nowości, to nie tylko używać ich, ale spróbować zrozumieć, dlaczego to było, dlaczego to powstało, w jaki sposób to powstało, na czym nowe rozwiązanie jest oparte, szukać źródeł informacji, a nie tylko porozmawiać z kolegą, ale jeżeli zrobisz to tak, to będzie to działało. Strasznie tego nie lubię. Dlatego, bo po prostu wszyscy szukają rezultatów, nie zastanawiając się nad tym, jak to było zrobione. Jak byłam małą dziewczynką, jak dostawaliśmy zabawki, pierwsza rzecz to było rozebrać taką zabawkę i zobaczyć, jak to działa. I do tej pory uważam, że w ten sposób trzeba również podchodzić do programowania, do nowych technologii. Po prostu wszyscy dzisiaj są zadowoleni, dlatego, bo wystarczy nacisnąć guzik i to działa. W Javie jest pełno funkcji, pełno metod, pełno jakichś tak, beans, jak to mówią ludzie Javy, które pozwalają robić pewne rzeczy, są całe pakiety i tak dalej. Ja muszę wiedzieć, jak to działa w środku. Nie umiem powierzyć mojego rozwiązania jakimś pakietom, które nie wiem, jak działają w środku. I to był mój wielki problem z osobą, która współpracowała ze mną, dlatego, bo zadawałam sobie pytania, których niektórzy sobie nie zadają.
Bardzo pani dziękujemy. Półtorej godziny pasjonującej rozmowy z panią. Z osobą, która ma ogromne doświadczenie, z osobą, która wymyśliła kawałek, niemały kawałek internetu, niemały kawałek IT. I wiedziałem, że to będzie tak fajna rozmowa, nie przypuszczałem, żeby to będzie rozmowa, w której będę słuchał z otwartą buzią. Ja pokazywałem panią bardzo często na cały ekran, bo mi po prostu szczęka opadała.
Wolę mnie widzieć raczej w pomniejszeniu. Bardzo, bardzo mi było miło i mam nadzieję, że nie byłam zbyt nudna, ale wiem, że ja potrafię bardzo długo mówić. Pani Karolina ma doświadczenie w tej dziedzinie. Rzeczywiście.
Każdą rozmowę bardzo miło wspominam.
Informatyka. I życie i informatyka były bardzo, bardzo, bardzo długie i bardzo, bardzo interesujące. Znaczy ja mogłabym rzeczywiście bardzo długo mówić o informatyce i internetu nie wymyśliłam. Uważam, że internet nie jest najlepszą, TCP/IP i internet nie jest najlepszym protokołem, ale to, co chciałam powiedzieć jeszcze, i zaraz skończę, to, że informatyka i technologia to jest jedna rzecz, a marketing i decyzje przyjęcia jakiegoś rozwiązania to jest rzecz zupełnie inna i nie zawsze najlepsze rozwiązania są wygrywają. To większe znaczenie ma właśnie ta strona marketingowa niż techniczna.
Bardzo pani dziękujemy. To był Developer Wannabe Podcast. Rozmawialiśmy z panią Elżbietą Płóciennik, z panią Elżbietą Koszar. Razem z Karoliną Wasilewską, ja się nazywam Jędrzej Paulus. Bardzo wam dziękujemy za to, że spędziliście z nami ten czas. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dziękuję.
Nie, do widzenia.
Do widzenia. Jak zwykle dziękujemy za twój czas i za twoje uszy. Jeśli podobał ci się ten podcast, podaj go dalej. Udostępnij na Facebooku, Twitterze, LinkedInie. Opowiedz o nim swoim znajomym. Jeśli ktoś z was szuka wielkiego nauczyciela, osoby, która przekaże mu wiedzę, w notatkach jest adres do pani Elżbiety. Pisz, szukaj. Jeśli masz doświadczenie, zwracaj się do pani Elżbiety. Pani Elżbieta sama powiedziała, że mogę dać jej adres i w ten sposób zwiększyć ilość ludzi, która mogłaby być jej uczniami. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.